Księga Wyjścia, rozdział 30, wersety od 1 do 16. Wersety od 1 do 10 dotyczą złotego ołtarza kadzidlanego. Wersety od 11 do 16 srebra zadośćuczynienia. Dlaczego te dwa opisy umieszczone są tak blisko siebie? Z pewnością musi to wskazywać na jakieś ważne połączenie między ołtarzem kadzidlanym ze wstawiennictwem Chrystusa z tym, co opisane jest w tych sześciu wersetach na temat srebra zadośćuczynienia. W wersetach tych mowa jest o liczbie mężczyzn w Izraelu w wieku od 20 lat wzwyż, którzy podlegali spisowi. Mieli oni zapłacić pół szekla srebra na ofiarę podnoszenia, co było zastosowaniem odkupienia, na które wskazuje srebro, wobec ich szczególnej sytuacji. I wszystko to sprawiało, że było to srebro zadośćuczynienia. Myślę, że będzie przynajmniej trochę pomocne, jeżeli zaraz na początku podzielę się z wami esencją, jakkolwiek by była niepełna, tego, co będzie w poselstwie. A następnie zadam ważne pytanie, które spróbujemy zrozumieć. Okej. Oto punkty tej esencji. Przybytek ze wszystkim, co się z nim wiąże, służy Bożemu poruszaniu. Przybytek to poruszające się, ruchome życie Kościoła. Ci, którzy modlą się przy ołtarzu kadzidlanym, modlą się o Boże poruszanie na ziemi. Oznacza to, że modlą się o poruszanie się przybytku ze wszystkim, co się z nim wiąże. Ale ci, którzy przystępują do życia modlitwy zbiorowego Chrystusa, modląc się o Pańskie poruszanie, wkrótce coś sobie uświadamiają w czasie, gdy się modlą. Nigdzie na ziemi Bóg nie jest mile widziany. Wszystkie miejsca są zamknięte. Dlatego jedynym sposobem, w jaki Bóg może się poruszać, jest walka. Bóg porusza się, przybytek porusza się walcząc. Prowadzenie walki oczywiście wymaga armii. Gdzie jest armia? Jeżeli nie ma armii, nie ma walki. Jeżeli nie ma walki, nie będzie poruszania. Wstawiennicy ci uświadamiają sobie ponadto, że nie każdy spośród ludu Bożego nadaje się do tego, żeby zostać powołanym do armii. Istnieją pewne wymogi. Jednym jest to, że w typologii muszą być mężczyznami. W rzeczywistości, w odniesieniu do nas dzisiaj, mężczyznami nie są osoby rodzaju męskiego. Są nimi silniejsze członki ciała, niezależnie od płci. Są oni silni w duchu. Ponadto posiadają wymagany wiek. Ci, którzy byli mężczyznami, byli silni, musieli mieć przynajmniej 20 lat, co wskazuje na pewną dojrzałość. Wtedy nadawali się do tego, żeby utworzyć z nich armię. I armia ta miała następnie walczyć, żeby przybytek, wcielony Bóg, mógł swobodnie poruszać się na ziemi i osiągnąć Boży cel. Połączenie zatem między ołtarzem kadzidlanym i srebrem zadośćuczynienia polega na tym, że modlitwa wstawiennicza o Boże poruszanie ofiarowywana przy ołtarzu kadzidlanym ma swój wynik w postaci spisu wojskowego, dzięki któremu pojawia się pewna liczba tych, którzy nadają się do armii. Wtedy zostanie utworzona armia. W konspekcie wielokrotnie użyte jest słowo tworzyć, utworzenie. Z pewnością najlepszą, najpełniejszą koordynacją w jednostce biorącej udział w walce byłaby koordynacja, gdzie każdy podlega władzy, każdy troszczy się o wszystkich innych, wszyscy mają ten sam cel. Z pewnością potrzeba doświadczonych wojowników, którzy będą mogli szkolić innych i doprowadzą do utworzenia takiej armii. Ponownie nawiązuję do czegoś, co wiąże się z wojną w Wietnamie, co wywarło na mnie trwałe, głębokie wrażenie i mnie porusza. Był pewien generał, generał Moore. Brał udział w wielu walkach przed wojną w Wietnamie. Napisał książkę po tym kolejnym okresie służby, z którego, jak widać, wyszedł bez szwanku, zatytułowaną Byliśmy kiedyś żołnierzami i młodzi. Jego sposób był następujący. Przeprowadzał podstawowe szkolenie dla swoich żołnierzy. Wiedział, co ich czeka i powiedział im: zostaniemy przewiezieni helikopterem w samo centrum walki. Praktykuję rzecz następującą. Wysiadając z helikoptera, moje buty będą pierwszymi, które dotkną ziemi. I będą ostatnimi, gdy będziemy wsiadać z powrotem. To stanowi żywy obraz tych, którzy nadają się do tego, żeby utworzyć armię. Pięknej koordynacji, całkowitego zaangażowania i doświadczonego przywództwa. Zanim rozpoczniemy przechodzić przez konspekt, chcę zadać pytanie, które dogłębnie wiąże się z tym tematem. Proponowałbym, żebyście nie odpowiadali na głos. Ale to propozycja. Nie będziecie spaleni na popiół, jeżeli odpowiecie. Bóg jest wszechmogący. To podstawowa prawda. Czy obecnie Bóg jest w stanie uczynić na ziemi cokolwiek chciałby uczynić? Jest wszechmogący. Nic nie dorówna Jego mocy. Czy może w tej chwili dokonać, co chce na ziemi? Odpowiedź brzmi: jeszcze nie. Czyli nie. Dlaczego tak jest? Jest wszechmogący. Jego moc jest niezrównana i nieograniczona. Gdy stworzył wszechświat, okazał ją, ale Bóg stworzył stworzenia posiadające wolę. A gdy tylko stworzył stworzenia posiadające wolę, nałożył na siebie ograniczenia. A ograniczenia te mogą zostać zniesione wyłącznie przez Jego lud, który jest całkowicie jedno z Nim. Oczywistym powodem, dla którego Bóg nie może uczynić cokolwiek chce na ziemi, jest to, że wszędzie panuje bunt. Ale tym się nie przejmuję. Powodem, dla którego tu i teraz Bóg nie może uczynić cokolwiek chce na ziemi, jest to, że Go ograniczamy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Bóg stworzył nas z wolą, gdyż pragnie, żebyśmy w odpowiedzi na Jego łaskę byli Mu posłuszni, podporządkowali Mu się, byli z Nim jedno, podążali za Nim, wyrażali Go, realizowali pragnienie Jego serca. To, ile wszechmogący Bóg może uczynić na ziemi, tak naprawdę zależy od nas. Od tego, czy Pan będzie miał pośród swego ludu tych, których wola stała się całkowicie jedno z Jego wolą. I gdy się modlą, ich modlitwy otwierają drogę Bożej woli, by wykonała się na ziemi. Nasz Bóg zatem tak długo już jest ograniczony przez powszechny bunt, przez niechęć, przez powściągliwość, przez nieposłuszeństwo, przez wiele czynników pośród Jego własnego ludu. Gdy Pan był na ziemi we wcieleniu, to oczywisty fakt, wyrażał siebie poprzez swe fizyczne ciało, które było ograniczone w czasie i przestrzeni. Co czynił, dokonywał poprzez swoje fizyczne ciało. W zmartwychwstaniu posiada teraz mistyczne ciało, które wykracza poza czas i przestrzeń. Lecz zasada się nie zmienia. Nasz Pan porusza się i wyraża siebie poprzez swoje mistyczne ciało. Z naszego punktu widzenia, my, członki Jego ciała, osobiście i zbiorowo, możemy albo Go wyrażać, albo Go ograniczać. W istocie ci spośród odkupionego ludu Bożego, którzy pozwalają Mu swobodnie iść naprzód, są armią. Dlatego mogą walczyć z wszelkim oporem, ponieważ w nich nie ma żadnego oporu. Doszli do stanu, w którym zależy im wyłącznie na pragnieniu Bożego serca i czynieniu na ziemi woli Ojca, dla Bożej chwały i ku całkowitemu zniszczeniu wroga i zawstydzeniu go. Rozważymy więc teraz obraz przedstawiony w tym krótkim zapisie o srebrze zadośćuczynienia, o spisie wojskowym, który został przeprowadzony po to, żeby poznać dokładną liczbę. I przeczytam wam później kilka wersetów i podam wam liczbę mężczyzn silnych w duchu, w wieku od 20 lat wzwyż, posiadających pewien stopień dojrzałości, którzy nadawali się do tego, by utworzyć z nich armię. I przez to, że armia ta będzie walczyć, Pan będzie się poruszał. Uprzedzam trochę fakty, ale w tej chwili rośnie to we mnie, więc powinienem to teraz wyrazić. I to nie ma być uprzedzenie ogłoszenia, ale usłyszycie o sposobności, błogosławionej sposobności. Usłyszycie, w jaki sposób Pan prowadzi nas odnośnie sytuacji z uchodźcami w Europie. I usłyszycie, że wielu ma pojechać. To poruszanie. Czy będzie to armia, czy nie, bo ci młodzi nie są armią. Nie zniechęcajcie się. Gdybyśmy zrobili z was armię, nie ujrzelibyśmy was więcej. Potrzeba armii, która potrafi uporać się z niegodziwymi mocami w powietrzu. Czyż nie ma niegodziwych zwierzchności i mocy w powietrzu nad Syrią, nad Afganistanem, nad Niemcami, nad całą Europą? Czy myślicie, że możemy po prostu naiwnie poruszać się na zewnątrz, fizycznie, a być nieświadomi tego, co jest w powietrzu? Ale jeżeli całe ciało zostanie zmobilizowane, pojedzie spora liczba, a jeszcze większa będzie modlić się przy ołtarzu kadzidlanym. Zaś mniejsza będzie walczyć i rozprawiać się z wrogiem. W wyniku tego będziemy mogli zobaczyć, że w roku 2016 wydarzy się coś niespotykanie chwalebnego. Okej, teraz konspekt. Zamysłem Boga jest mieć lud, który będzie tworzył armię, toczącą duchową bitwę i walczącą o Jego sprawę i poruszanie się na ziemi. Walka duchowa jest koniecznością, ponieważ wola szatana jest przeciwko Bożej woli. To dlatego toczy się wojna. I ludzka wola musi zostać poddana i odnowiona, by stanąć po stronie Bożej woli przez wzgląd na tę wojnę. Walkę duchową prowadzimy w celu zaprowadzenia Bożego Królestwa. Od razu możemy pomyśleć, o, w celu zaprowadzenia przejawu Królestwa. I to oczywiście jest poprawne. Ale troszkę odbiega od tego, co obecnie rozważamy. Boże Królestwo oznacza, że Bóg może uczynić cokolwiek chce. Boże Królestwo to sfera, gdzie Bóg swobodnie robi to, co tylko chce. Jego wola wykonuje się w niebie. Jeżeli Bóg wydaje polecenie aniołowi, co jak widać uczynił, żeby uderzył Heroda, anioł jest temu posłuszny. Wykonana zostaje Boża wola. Ale jego wola musi dokonać się na ziemi. Nasza walka zatem służy temu, żeby uzyskać na ziemi w wieku Kościoła w miniaturze sferę, gdzie nasz Bóg będzie mógł czynić, co tylko chce. To dlatego musi zdobyć nas do takiego stopnia, że w odpowiedzi na Jego łaskę powiemy Mu z powagą, ale i w głębokiej miłości i z silnym oddaniem: możesz uczynić ze mną, co tylko chcesz. Chcę wyłącznie tego, żeby wykonała się Twoja wola. Po to żyję. I moja modlitwa służy dokładnie temu. Bóg ma licznych wrogów i nie jest nigdzie mile widziany. Z powodu wszystkich tych wrogów Bóg nie może swobodnie się poruszać na ziemi. Wszechmogący Bóg nie może swobodnie się poruszać. Nie odwoła zasady, zgodnie z którą postępuje. Zasady poszukiwania aktywnej współpracy z wolą Jego ludu i uzyskiwania tej współpracy. Gdy ją będzie miał, będzie poruszał się bez przeszkód. Ale nie będzie tego lekceważył i po prostu okazywał swojej niesamowitej mocy. W świetle listu do Efezjan 6:10-18 Kościół musi być wojownikiem, który będzie walczyć z Bożymi wrogami. Drugi punkt rzymski. Duchowe znaczenie związku, jaki istnieje pomiędzy ołtarzem kadzidlanym a srebrem zadośćuczynienia, polega na tym, że przy ołtarzu kadzidlanym modlimy się o utworzenie armii, która będzie walczyć o Boże poruszanie na ziemi. Gdy jesteśmy przy złotym ołtarzu kadzidlanym, stanowiąc część wstawiającego się zbiorowego Chrystusa, nie mamy opinii na temat czegokolwiek. I nie rządzą nami żadne naturalne spojrzenia ani skłonności, które mamy. Jesteśmy po prostu otwarci na to, by przyjmować przekaz od orędującego Chrystusa. I co przekazuje do wnętrza naszego ducha, my, ciało, teraz powtarzamy i wyrażamy modlitwę głowy. I ci, którzy tu pozostają, uzyskują coraz to więcej wrażeń i odkrywają, co Pan ma w swojej wewnętrznej istocie. I uświadamiamy sobie, Pan chce poruszać się po całej ziemi. I jeżeli na jakiś czas może otworzyć jakiś kraj, ewakuuje z niego milion ludzi. On chce się poruszać. Stawiennicy zatem modlą się o poruszanie. Następnie zdają sobie sprawę. Toczy się tu walka. Toczy się wojna. Jest tutaj opór. Ale nie tracą ducha. Pojawia się inne odczucie. Módl się o armię. Módl się o świętych, żeby nadawali się do tego, by być żołnierzami w tej armii. Wtedy Pan może powiedzieć: popatrz wraz ze mną na mój lud. Policz wraz ze mną, ilu jest wystarczająco dojrzałych, żeby walczyć. Ilu? Gdyby został tutaj przeprowadzony dzisiaj spis wojskowy, o ilu Pan mógłby powiedzieć: jesteś wystarczająco silny w swoim duchu, zostałeś wzmocniony do wewnętrznego człowieka, osiągnąłeś wiek minimalny 20 lat, masz prawdziwą dojrzałość i nadajesz się, by przyłączyć się do armii. Oddasz siebie temu, by być poddaną władzy, częścią jednostki bojowej. Wstawiennicy zatem nie tracą serca. Zdają sobie sprawę, że obecnie Pan modli się o dojrzałość, o dorastanie, o pokonanie podstępów wroga polegających na opóźnianiu wzrostu w życiu wszystkich świętych. Wtedy droga zostaje otwarta, żeby święci mogli wzrastać i dojrzewać. Nie będą musieli mieć 55 lat. 20. Duchowy wiek 20 lat. Zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy zapytali się Pana: Panie, jaki jest mój duchowy wiek w odniesieniu do dojrzałości? Teraz w Księdze Wyjścia chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na linię wersetów dotyczących armii. Chcę je wam przeczytać. 6:26. Jahwe powiedział: wyprowadźcie dzieci Izraela z ziemi egipskiej według zastępów ich armii. Rozdział 7, werset 4. Ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, dzieci Izraela z Egiptu. 12:7. To Mojżesz miał powiedzieć starszym ludu. W tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Werset 41. Wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy, armie, Jahwe. Werset 51. Tego właśnie dnia wyprowadził Jahwe dzieci Izraela z Egiptu, zastęp za zastępem. Pan miał tę myśl: wyprowadzę armię z Egiptu i będą one walczyć o moje poruszanie. Rozdział 13, werset 18. Dzieci Izraela wyszły z ziemi egipskiej uzbrojone. Werset 17 pokazuje Bożą mądrość w tym, jak nas prowadzić. Ponieważ Bóg zadecydował poprowadzić lud w pewnym kierunku z konkretnego powodu, wyjaśnił: być może lud rozmyśliłby się, gdyby zobaczył wojnę i zawróciłby do Egiptu. Widzieliśmy coś takiego. Niektórzy przychodzą do życia Kościoła, w sposób powierzchowny są tak podekscytowani, potem zdają sobie sprawę: o, toczy się wojna, wracam do Egiptu. Niektórzy pozostają w Kościele obiektywnie, ale w swym sercu są z powrotem w Egipcie. Pan wie, kiedy pokazać nam wojnę. Po prostu mówię wam, jak się rzeczy mają. Prawdopodobnie w pańskim odzyskiwaniu nie ma dużej armii. Nie śmiem mówić, że nie ma jej w ogóle. I są niektórzy, którzy widzieli wojnę. Ale pańskie poruszanie nie zależy od kilku szczególnych żołnierzy, którzy lądują na spadochronie na terytorium wroga i dokonują jakichś ataków. Pan chce utworzonej armii, która będzie walczyć o Jego poruszanie na ziemi. Teraz jeszcze kilka wersetów z Księgi Liczb, gdzie spis ten został przeprowadzony. Rozdział pierwszy, wersety drugi i trzeci. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia dzieci Izraela, wszystkich mężczyzn, którzy są zdatni do służby wojskowej od 20 roku życia wzwyż. Bóg nie ma armii złożonej z ochotników. Dokonuje poboru do armii, tych, którzy się nadają. Jeżeli unikniesz poboru, będziesz tym, który samowolnie oddalił się. Nie idź na samowolkę, nie bądź nieobecnym bez zezwolenia. Po prostu dołącz do swoich towarzyszy broni na szkoleniu. Nic nie dorównuje głębi społeczności, towarzyszy broni w tej wojnie. To naprawdę cenne. I wersety 45 i 46. A było wszystkich spisanych dzieci Izraela od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, było tych wszystkich spisanych 603 tysiące 550. Zatem związek między ołtarzem kadzidlanym i srebrem zadośćuczynienia jest taki, że w wyniku modlitwy o armię ma miejsce spis, który przynosi tych, którzy się nadają, którzy następnie złożą w ofierze srebro zadośćuczynienia, które spróbujemy zdefiniować później, i utworzą oni armię. Prędzej czy później Pan uzyska taką armię. Dlaczego by nie prędzej? Dlaczego by nie teraz? Dlaczego by nie z nas? Czytam dalej. Przybytek symbolizuje Boga ucieleśnionego w swoim wybranym ludzie, co służy Jego poruszaniu na ziemi. Przybytek i wszystko, co się z nim wiąże, służy Bożemu poruszaniu się. Modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym jest modlitwą o Boże poruszanie się. Ponieważ wszyscy wrogowie przeciwstawiają się Bożemu poruszaniu, Bóg porusza się dzięki walce. Boży lud musi w szczególności modlić się o utworzenie pańskiego wojska, armii walczącej o Boże poruszanie na ziemi i realizację Jego zamysłu. Owocem tej modlitwy wstawienniczej jest policzenie Bożego ludu, by utworzyć wojsko walczące z Bożymi wrogami sprzeciwiającymi się Jego poruszaniu, czyli z władcami i władzami na wyżynach niebiańskich, których obrazem są mieszkańcy pięknej ziemi. Kananejczycy mają potrójne znaczenie w typologii. Symbolizują naturalnego człowieka z naturalnym życiem, naturalnego człowieka, który łączy się z niegodziwymi duchami, oraz symbolizują niegodziwe duchy zwierzchności i moce w powietrzu. Armia walczy nie z krwią i z ciałem, lecz z niegodziwymi mocami ciemności w niebiosach. Czy mogę zapytać, Kto to robi? W całym odzyskiwaniu, kto się tym zajmuje? Kto w ogóle myśli o robieniu tego? Kto o to się modli? Nie możemy oczekiwać, że myślą o tym uczestnicy szkolenia pełnoetatowego. Ilu starszych, usługujących pełnoetatowo, współpracowników? Paweł posłużył się słowem zapasy. To nie walka na odległość. Czy może być coś bardziej kontaktowego od zapasów? Pozwólcie, że podam tu dwie z życia wzięte historie. Uczestniczyłem w innych, ale te nie dotyczą mnie. W pierwszej połowie 1997 roku, po tym jak brat Lee dał pewnej liczbie z nas znać o swojej sytuacji, chciał, żeby pewni bracia byli gotowi przychodzić w tygodniu do jego domu i spędzać z nim czas. Robiliśmy tak około 3 razy w tygodniu. Nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwać każda wizyta i co będziemy robić. Ale pewnego poranka ten śmiertelnie chory, 92-letni sługa Pana powiedział: bracia, wczoraj wieczorem walczyłem z wrogiem nos w nos. Powiedział: musicie nauczyć się walczyć w ten sposób. Następnie zabrał się do uczenia nas, trenowania nas w tym, jak się modlić. Był trenerem. Do dziś to pamiętam. Jak walczyć bezpośrednio z wrogiem? Minimalny wiek, żeby znaleźć się w armii, wynosi 20 lat. Nie ma wieku maksymalnego. I w ramach zachęty dla takich jak ja, którzy nie są młodzi, chciałbym przeczytać werset z Księgi Jozuego 14:11. To słowa Kaleba. Miał teraz objąć w posiadanie swoją część pięknej ziemi. Powiedział do Jozuego: dziś mam lat 85. Nie kładźcie kreski na nas, starszych, po prostu przemy naprzód. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Nie wiem, czy będę tu w wieku 85 lat, liczę na Pana, ale jeżeli będę, w wierze powiem, to nie jest tylko dla młodych. W wieku lat 20 ledwo co się nadajesz. Możesz przechodzić podstawowe szkolenie. Powinieneś się cieszyć, że masz obok siebie trochę starych żołnierzy, którzy prawdopodobnie są silniejsi od ciebie w duchu. Tak samo mocnych jak wtedy, gdy wszystko się zaczynało. Inna historia dotyczy siostry Lee, naszej matki. Miała 95 lat. W swoje ostatnie dni wciąż walczyła. Pewna liczba usługujących była przy niej i troszczyła się o nią. Ale otrzymałem słowo przez pewnych braci, że siostra Lee jest zaangażowana w pewną walkę, co było dla nich zaskoczeniem, że wciąż toczy bój. I poprosiła, czy nie mógłbym przyjść i się modlić. Poszedłem więc z innymi i modliliśmy się modlitwami duchowej walki. I odniesione zostało zwycięstwo. A siostra, która troszczyła się o nią w dzień i w nocy, która mieszkała z nią, powiedziała, że siostra Lee była po tym tak szczęśliwa. Od teraz, aż do końca tego wieku, walka ta będzie się tylko nasilać. Hymn 893 w śpiewniku angielskim mówi: jest ciężej pod koniec świadczyć o Jego słowie, gdyż szatan walczy ze wszystkich swych sił, by przeciwstawić się naszemu świadectwu. Kto zatem wybierze to, co najlepsze dla Boga? Kto zatem będzie parł naprzód? Pan musi uzyska i doprowadzi do powstania modlitwy przy ołtarzu kadzidlanym. Doprowadzi do powstania takiej armii, która będzie walczyć. Nie powiedziałbym do ostatniego tchnienia. Myślę, że ostatnie tchnienie będzie mniej więcej takie: chwała Panu, alleluja, amen. Kocham Cię. 4. Gdy Bóg będzie miał taką armię, zdoła się poruszać na ziemi ze względu na swoje sprawy. Widzicie? Teraz zdoła. Umożliwiliśmy Mu to. Usunęliśmy ograniczenia. Jesteśmy ludzką wolą, która z Nim współpracuje. B. Wiek mężczyzn, którzy nadawali się do wojska, ma takie duchowe znaczenie, że jeśli mamy być w armii i walczyć o Boże poruszanie, potrzebujemy dojrzałości. Może w to ciężko uwierzyć, ale dochodzimy teraz do serca brzemienia. Potrzebujemy dojrzałości. Wszystko, co wróg musi zrobić, żeby opóźnić wszystko o kolejne pokolenie, to przeszkodzić we wzroście w życiu. I nie tylko przeszkodzić, odwrócić od tego uwagę prawie każdego. Jest tak wiele niezbędnych rzeczy, którymi musimy się zajmować. Nigdy nie poddam ich w wątpliwość. Musimy szerzyć wiarę. Musimy się rozprzestrzeniać. Zradzać nowych wierzących. Musimy ustanawiać kościoły. Ale chciałbym zapytać w imieniu Pana, zadać całemu odzyskiwaniu to pytanie. Jesteśmy prawie na końcu tego roku. Jest 24 grudnia. W roku 2015 kto modlił się i cierpiał bóle porodowe odnośnie potrzeby wzrostu ku dojrzałości w świętych? Kto nosił to brzemię? Kto cierpiał bóle porodowe? Kto o to walczył? Kto się o to wstawiał? Aby dać posługę, na której opiera się większość tego szkolenia, brat Lee musiał to robić. Te poselstwa wygłoszone zostały ponad 30 lat temu. Był przy ołtarzu kadzidlanym. On i siostra Lee modlili się razem przy ołtarzu kadzidlanym. Wiem, że pewne rzeczy wydarzyły się w moim życiu z Panem. Rzeczy radykalne. Rzeczy decydujące. I zdaję sobie sprawę, że ktoś się modlił. I osoby te wiedziały, o co się modlić. Wiedziały, gdzie byłem, czego potrzebowałem i modliły się. Jakże mi ich brak? Ojciec odszedł. Gdzie są matki, które potrafią modlić się w taki sposób? Nie osiągniemy niczego, jedynie nie besztamy nikogo za jego duchowy wiek. Ale czy nie możemy się wszyscy zgodzić jako jedna osoba, że podstęp wroga przeciwko naszemu wzrostowi w życiu zatrzyma się w tym właśnie miejscu? Mówimy: ani kroku dalej. Mamy władzę, by powiedzieć do ciebie, wrogu, niczego więcej nie osiągniesz. Sprzeciwiasz się nam? Tworzy się armia. Zmiażdżymy cię. Będziemy walczyć i otworzymy drogę dla świętych, by rośli i rośli bez przeszkód na całej ziemi. Tak, że każda poszukująca siostra i każdy poszukujący brat będą mieli odczucie. W życiu Kościoła panuje sytuacja, w której mogę wzrastać ku dojrzałości. Ale niektórzy muszą o to walczyć. I walczymy teraz. Samo to poselstwo to wojna. Ale jest przed nami zastawiony stół w obecności naszych wrogów. Tak więc podczas gdy walczymy, ucztujemy. Alleluja! 1. Pół srebrnego szekla płaconego przez każdego mężczyznę powyżej 20 roku życia symbolizuje to, że aby toczyć duchową walkę, potrzebna jest dojrzałość. Jest przypis gdzieś w liście do Filipian w rozdziale 3 na temat wersetów: wielu z nas jest dojrzałych, bądźcie tego samego umysłu. W którym brat Lee mówi, że dojrzałość to etap. Jestem dojrzały jako starsza osoba. Mój syn, jako osoba w średnim wieku, również jest dojrzały. Ktoś w wieku 25 lat również ma pewną dojrzałość. Znajdujemy się zatem w procesie dojrzewania. Tak więc wiek 20 lat to wejście. Dojrzałość nie jest czymś nieosiągalnym. Dlaczego by nie powiedzieć Panu, przez wzgląd na Twoje poruszanie na ziemi, doprowadź mnie do duchowego wieku 20 lat. Jestem przekonany, że mój brat Eric Romero osiągnie duchowy wiek 20 lat w bardzo niedalekiej przyszłości. Jeżeli on nie będzie się o to modlił, setki nas będą się modlić o brata Erica Romero jako reprezentanta wszystkich braci i sióstr, tak? O, gdy pojedziecie, dokądkolwiek pojedziecie w trakcie przerwy, gdy setki z was pojadą do Europy, będziecie mieli wsparcie Bożej armii. Cóż to będzie za wspaniała, organiczna, zbiorowa koordynacja? A, B, C. Jeśli chcemy być w armii i walczyć o Boże poruszanie się, musimy być silni w duchu i rosnąć, aż osiągniemy duchowe 20 lat. Być przeobrażonym to inaczej doznać zmiany w swoim naturalnym życiu, podczas gdy osiągnąć dojrzałość to inaczej być wypełnionym boskim życiem, które nas zmienia. Spora liczba z nas może zaświadczyć odnośnie punktu C, może w trakcie czasu prorokowania, a będzie czas na prorokowanie, niektórzy będą chcieli złożyć o tym świadectwo. Bóg będzie suwerennie posługiwał się ludźmi, rzeczami i zdarzeniami, by opróżnić nas ze wszystkiego, co nas wypełnia i usunąć wszystko, co nas zajmuje, aby nasza pojemność na Boga wzrastała. Wielu z nas może zaświadczyć bez użalania się nad sobą, bez pragnienia współczucia. Dziękujemy Panu za to, co się stało, za to, że suwerennie posługiwał się ludźmi, rzeczami, zdarzeniami, by opróżnić nas ze wszystkiego, co nas wypełnia i usunąć wszystko, co nas zajmuje. Dlaczego? Aby nasza pojemność na Boga wzrastała. Oto dojrzewanie, bycie napełnionym boskim życiem, które nas przeobraża. Punkt 2. O, to jest bardzo ważne. Określenie tutaj jest tak ważne. Dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu rozpaczliwie potrzebujemy dojrzałości. To rozpaczliwa potrzeba. Potrzebujemy być zdeterminowani. Pamiętam, dawno, dawno temu, sam byłem bardzo młody i znałem tę rodzinę. Byli w wieku 30 kilku lat i mieli córkę, która około wieku 11 lat przestała rosnąć. Byli zdeterminowani. Nie ma słów, żeby opisać ich determinację, żeby odkryć, dlaczego nasza córka nie rośnie. Nie pocieszali się, mówiąc, o, na wzrost w życiu potrzeba czasu. Potrzeba czasu, powinniśmy być cierpliwi. Czy jest ktoś, kto w trakcie tego całego roku, szukam, nie oskarżam, szukam, kto był zdeterminowany w kwestii potrzeby dojrzałości? Kto osobiście był zdeterminowany w kwestii własnego wzrostu? Kto spośród starszych świętych powyżej 50 roku życia, powyżej 60 roku życia, był zdeterminowany co do ogólnej potrzeby w odzyskiwaniu? Kto był zdeterminowany odnośnie potrzeby współpracowników? Czy myślicie, że nie potrzebujemy modlitwy wstawienniczej? Wszyscy potrzebują. Ale fakt jest taki, że w Pańskim odzyskiwaniu rozpaczliwie potrzebujemy dojrzałości. Istnieje paląca potrzeba, by więcej z nas wzrastało i osiągało dojrzałość, bo tylko tak będziemy nadawali się do tego, by utworzono z nas armię. Teraz nadajesz się na żołnierza. Teraz nadajemy się, by utworzono z nas armię. Nadajemy się do tego, żeby się koordynować, żeby się razem budować, do siebie dopasowywać. Moje serce boleje, widząc starszych świętych, którzy są tutaj od dziesiątków lat, ale nie nadają się, by utworzono z nich armię. Nie da się z nich razem utworzyć jednostki bojowej. Głęboko w swym wnętrzu pragną, ale nie wiedzą, co jest odpowiedzią na ich pragnienie. Potrzeba im szczególnego szkolenia. Ale z pozytywnej strony, około 3 tygodni temu, byłem na spotkaniu, którego nie doświadczyłem od 40 lat, od czasów Elden Hall. Tamte spotkania charakteryzowały się tym, że jeśli przyszedłeś na spotkanie na czas, to byłeś spóźniony. Jeżeli spotkanie stołu pańskiego było o 7 wieczorem, zawsze odbywało się wieczorem, o 7 byłeś spóźniony. Święci zaczynali, gdy szli na spotkanie, jechali na spotkanie. Przychodzili 20-30 minut wcześniej. Duch był uwolniony, spotkanie było wzniosłe. Miała miejsce konferencja w rejonie San Francisco dla świętych od 50 roku życia do nieskończoności. Niektórzy byli bliżej 50, inni, jak ja, bliżej nieskończoności. Usługujący bracia w tym regionie modlili się o to i byli jednomyślni. Przyjechało ponad 500 świętych. Przyszli na spotkanie wcześniej, wypełniali miejsca od przodu, śpiewali, modlili się i cieszyłem się, że mogłem powiedzieć im słowo od brata Lee. Najbardziej użyteczne lata w życiu to okres pomiędzy 60 a 80 rokiem życia. A żeby zachęcić tych, którzy są bliżej 80 niż 60, było dalsze słowo od brata Lee. O, najbardziej użyteczny czas jest wtedy, gdy masz 80 lat. Innymi słowy, nie ma granic. Potrzebujemy więcej Kalebów. On czekał długo na swoje dziedzictwo. Musiał błąkać się przez 40 lat, on i Jozue. I wiedział, że Jozue przewodził w walce. Jozue miał oszczep. Nie było między nimi rywalizacji. A Jozue wiedział, jakiego ducha miał Kaleb. I Kaleb powiedział, daj mi tę ziemię. Byli w niej synowie Anaka, Nefilim, olbrzymi. Kaleb w wieku 85 lat wciąż był silny do bitwy. Udał się tam, zmiótł ich z powierzchni ziemi i objął swój dział pięknej ziemi. Nie powiedziałbym, że to mnie ekscytuje, ale że aż drżę z emocji. Zabijmy trochę olbrzymów w roku 2016. Pokonajmy trochę Nefilim. Wstawiennictwo zanoszone przy ołtarzu kadzidlanym prowadzi do wzrostu i dojrzałości, dzięki którym powstać może wojsko. Im więcej będzie modlitw przy ołtarzu kadzidlanym, tym bardziej będziemy odczuwali naglącą potrzebę dojrzałości. Po prostu zacznij się modlić. Nie czekaj, aż uzyskasz odczucie. Po prostu zacznij się modlić w jedności z Panem, a coraz więcej będzie w Tobie Jego odczucia. I po prostu zapragniesz się modlić i już nigdy nie przestać. Już nigdy nie opuścić tego miejsca. Po prostu prę naprzód. Potrzeba jest ogromna, jest powszechna. Ale my dołączamy do modlitwy, która motywuje Boga do udzielenia wzrostu w życiu. I tym bardziej będziemy odczuwali naglącą potrzebę modlitwy o wzrost w życiu ku dojrzałości. Dopiero wtedy, gdy powstanie armia, Bóg będzie mógł poruszać się na ziemi i zrealizować swój zamysł. Bez wojska utworzonego z dojrzałych wierzących, Bóg nie może się poruszać. C. W świetle typu srebra zadośćuczynienia, Chrystus, którym walczymy, to ten, który wstąpił do nieba i tam przebywa. Ponieważ te pół szekla jest ofiarą podnoszenia, odnosi się do wyniesionego na niebiosa Chrystusa. Pół szekla składanego w ofierze podnoszenia przedstawia w formie typu wyniesionego na niebiosa Chrystusa, którego doświadcza Boży lud i którym, czyli srebrem zadośćuczynienia, płaci. Aby staczać duchową bitwę, nasze doświadczenie Chrystusa musi osiągnąć szczyt. Kiedy to zasiadamy wraz z Nim na wyżynach niebiańskich i nie walczymy w sobie, ale w Chrystusie wyniesionym na niebiosa. Mamy tu Pieśń nad Pieśniami, rozdział 4, werset 8. Pan ocenia poszukującą Go, tą, która Go kocha, w wersecie 7. Mówi, nie ma w Tobie skazy, gdyż doświadczyła obmycia wodą w Słowie, które usunęło wszelkie wady, blizny, zmarszczki i mówi, chodź ze mną. Chodź ze mną na szczyt Amany. Chodź ze mną we wniebowstąpieniu. Spójrz stąd w dół na wroga. Usiądź ze mną w tej przewyższającej wszystko sferze i załóż miękką zbroję. Ja nosiłem ciężką zbroję. Odniosłem zwycięstwo. Walczyłem o nie. Teraz Ty walcz w zwycięstwie. Po prostu wciąż siedź tutaj i patrz w dół. Musimy patrzeć w dół na Europę, na Bliski Wschód. Znajdujemy się wysoko ponad nimi. Widzimy zatem wroga w powietrzu, umiłowanych świętych na ziemi, z drążkami na ramionach, którzy niosą świadectwo w mocy ducha, w rzeczywistości ciała Chrystusa. My się modlimy, armia walczy, wy składacie świadectwo. Będziemy chrzcić ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie będziemy głosić Ewangelii w wersji lekkiej. Po prostu powiedz raz, o Panie Jezu, okej, jesteś zbawiony. Nie. Gdy Paweł udał się do Tesaloniki, ludzie tam odwrócili się od bożków, by służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Udamy się w mocy ducha, wsparci przez walczącą armię, wspomagani modlitwami wstawienniczymi. Całe ciało postawione jest w stan gotowości bojowej. I zobaczymy, jak rozmaici ludzie wzywać będą Pana i publicznie o Nim świadczyć, gdy będą publicznie chrzczeni w trójjedynego Boga. Nie sądzę, żebym przesadzał. Dopiero zaczynamy. Wkraczamy w nowy wiek. Pan suwerennie się porusza, a ciało będzie się poruszać w koordynacji z Nim. O, chwała Panu! Panie, chwalimy Cię za to, co uczynisz. Chwalimy Cię za to, co jest przed nami. Warto o to walczyć. Doświadczajmy Chrystusa, który jest srebrem zadośćuczynienia ze względu na Bożą budowlę i Jego poruszanie. Modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym prowadzi do policzenia dzieci Izraela w celu utworzenia armii, która będzie toczyć walkę o Boże sprawy na ziemi. Aby Kościół był pełnią Bożą, Jego wyrazem, musi stać się wojownikiem, który włącza się w duchową walkę. W wyniku modlitwy przy ołtarzu kadzidlanym Pan przeprowadza spis wojskowy świętych w kościołach. Pojadą tam nie tylko osoby ze szkolenia pełnoetatowego. Pan może przeprowadzić spis. O, oto brat w pewnym kościele. Wiodący brat. Pan może powiedzieć, powołuję cię, jedź do Niemiec. Kogoś innego na Tajwanie, kogoś innego w Tajlandii, kogoś innego w Japonii, kogoś innego w Rosji. Módlmy się o spis wojskowy, żeby Pan zwerbował wielu, którzy naprawdę nadają się do armii. Tworzy się armia. B. Baranek paschalny służył tylko i wyłącznie odkupieniu i był osiągalny dla całego ludu. Tymczasem srebro zadośćuczynienia dotyczyło jedynie tych, którzy nadawali się do utworzenia Bożego wojska. Odkupienie zatem stosowano wobec silniejszych, tych, którzy się nadawali, aby mogli znaleźć się w armii. Dlatego jest to srebro zadośćuczynienia. Srebro symbolizuje odkupienie. Ponieważ nasz naturalny człowiek nie nadaje się, by znaleźć się w armii, po prostu zdajmy sobie z tego sprawę. Przestańmy płakać nad naszym naturalnym człowiekiem, który się nie nadaje. Okej, wszyscy się nie nadajemy, tak? Wracajmy zatem do stawania się tymi, którzy się nadają w zmartwychwstałym i wyniesionym Chrystusie. Musimy ponieść koszt i doświadczać Chrystusa, nasze odkupienie, symbolizowane przez srebro zadośćuczynienia. A czego doświadczamy? O tym mówi punkt drugi. Odkupienie oznacza, że powracamy do Boga, że Bóg położył kres naszemu naturalnemu człowiekowi i że przebudowaliśmy się Chrystusem. Oto, co się dzieje z tymi, którzy się nadają. Powracają do Boga, ich naturalnemu człowiekowi położony zostaje kres i zostają przebudowani Chrystusem. C. Srebro zadośćuczynienia na Bożą budowlę i Jego poruszanie nazwano ofiarą podnoszenia. Symbolizowała ona wyniesionego na niebiosa Chrystusa, będącego kosztem poniesionym przez tych, którzy mogą iść na wojnę. Ofiara podnoszenia symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa. Chrystusa na wyżynach niebiańskich. Zastanówcie się nad czwartym etapem doświadczenia życia. To poznanie ciała Chrystusa, poznanie wniebowstąpienia, królowanie i wojna. Okej, to nie wykracza poza was. To coś normalnego. Gdy osiągasz duchowy wiek 20 lat, wkraczasz w czwarty etap. Będzie wiele modlitw o was, żebyście wkroczyli w ten etap dużo szybciej, niż było to w naszym przypadku. W porządku? My byliśmy typowi. Chcemy, żebyście byli normalni. To wszystko. Po prostu bądźcie normalnymi, zwyciężającymi wojownikami Bożymi. Okej? Amen. I ostatecznie poznacie Chrystusa we wniebowstąpieniu. Doświadczycie Go we wniebowstąpieniu. I coraz bardziej przez doświadczenia będziecie się uczyć zachowywać pozycję w niebowstąpieniu. I będziecie się modlili we wniebowstąpieniu. I walka odbywać się będzie we wniebowstąpieniu. Wróg będzie próbował ściągnąć was na dół, odniesie sukces. Będziecie się więc uczyć przez niepowodzenia, ale następnie wasze niepowodzenia wyposażą was do odnoszenia zwycięstw. Wróg mówi więc, ha, odniosłeś niepowodzenie. A my mówimy, tak, odniosłem niepowodzenie, ale poprzez nie zostałem obnażony. Chrystus objawił się we mnie i teraz się we mnie wbudowuje. Teraz widzisz, wrogu, kto przegra? Co Pan zamierza uczynić, to wziąć grono ludzi, których pogruchotałeś i uczyniłeś wężami, ich odkupić, położyć im kres, przebudować, uczynić ich takimi samymi jak On, doprowadzić ich do dojrzałości, będą Jego wojownikiem, oblubienicą i wprowadzą w życie Jego zwycięstwo nad Tobą. Tak więc, wrogu, zamknij swe usta. My otworzymy nasze, by chwalić Pana. Ale Ty zamknij swoje kłamiące, oskarżające usta. Dajemy Ci rozkaz, wrogu. W imieniu Pana Jezusa, mając władzę głowy, szykuj się na miażdżącą klęskę. Chwała Panu, On przychodzi powtórnie. Bóg wykorzystał ofiarę podnoszenia z pół szekla srebra na budowę przybytku. Prawdopodobnie ujrzymy to latem. 100 srebrnych gniazd, na których spoczywał cały przybytek, symbolizuje to, że Kościół spoczywa na wyniesionym na niebiosa Chrystusie, którego doświadczamy. Srebrne głowice filarów i srebrne haczyki oraz łączące poprzeczki symbolizują to, że wyniesiony na niebiosa Chrystus, którego doświadczamy, staje się chwałą, siłą i łączącą mocą Kościoła. Teraz przechodzimy do zakończenia. Będziemy mieli czas na modlitwę i prorokowanie. Bóg wykorzystał ofiarę podnoszenia z pół szekla srebra, by utworzyć armię. Tylko pół szekla. Wszyscy możemy to zrobić. Wszyscy płacą tyle samo. To jak podatek. Twój podatek wojskowy. Ale Pan zaopatruje Cię samym sobą, srebrem, doświadczeniem siebie samego jako wyniesionego na niebiosa Chrystusa. Masz więc teraz pół szekla i cieszysz się, że możesz się pojawić na podstawowe szkolenie. Powiedz, oto moje pół szekla, jestem gotów na przyłączenie mnie do armii, która wypełni Bożą wolę i pozwoli Mu poruszać się naprzód według Jego woli po całej ziemi. Ponieważ srebro zadośćuczynienia składające się na ofiarę podnoszenia symbolizuje Chrystusa we wniebowstąpieniu, tylko ci, którzy zajmują pozycję wniebowstąpienia, mogą walczyć z wrogiem w powietrzu z takiej górującej pozycji. Nie martw się, jeżeli jeszcze tu nie jesteś. Dobrze? To część Twojej chwalebnej przyszłości. Jest wiele rzeczy, których możemy oczekiwać. Po prostu rozpoczynamy od miejsca, w którym jesteśmy. Mając uczącego się ducha, mając poszukujące serce, chcemy być szkoleni, ostatecznie będziemy wiedzieć, czym jest wniebowstąpienie, na czym polega trwanie na pozycji wniebowstąpienia i patrzenie w dół na wroga w powietrzu i będziemy wiedzieć, że już został pokonany. Nie walczymy o zwycięstwo, powtarzam, ale walczymy w zwycięstwie. Aby Bóg mógł się poruszać, musimy utworzyć armię, która będzie toczyć duchową walkę w ciele przez drogocennego Chrystusa we wniebowstąpieniu. Jestem przekonany, że jest w nas coś, by pomodlić się z osobą obok przez około minutę. Następnie zostanie nam ponad 15 minut. Brat Bob pokieruje nami, w jaki sposób będziemy mieli prorokować. Pomódlmy się zatem, a potem prorokujmy. Amen.